Witam Państwa, jest środa, 18 listopada, minęła godzina 19, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Dzisiaj padł rekord liczby ofiar chińskiego wirusa w Polsce. Minionej doby zmarły 603 osoby. Od początku pandemii stwierdzono w Polsce ponad 11 400 zgonów. Dziś odnotowano także ponad 19 800 nowych zakażeń, co jest podobną liczbą jak w poprzednich dniach. Liczba zajętych łóżek nieznacznie się zmniejszyła, wynosi obecnie 22 800. Pod respiratorami znajduje się ponad 2100 chorych. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował dziś, że resort przygotował program odbudowy zdrowia Polaków. Spotykamy się nie tylko z okazji COVID-19, bo zdrowie Polaków to nie tylko zachorowanie na koronawirusa. Problemy zdrowotne Polaków dotyczą całego spektrum chorób. Głównym problemem zdrowotnym są choroby kardiologiczne, przerastająca liczba zachorowań na nowotwory, powiedział Niedzielski. Jako przyczyny ograniczenia dostępu do leczenia wymienił zamianę łóżek szpitalnych na covidowe, czy też wprowadzenie teleporad. Zwrócił uwagę, że aby osoby ze zdiagnozowanym zakażeniem posiadające choroby współistniejące nie bały się wizyt u lekarza. Apelujemy, że hasło "zostań w domu" nie dotyczy kontynuacji leczenia, nie dotyczy sytuacji, gdy źle się czujemy. Lekarza trzeba odwiedzać, powiedział minister. Podstawowe punkty planu odbudowy zdrowia Polaków to program oceny zdrowia dla 40-latków, usunięcie limitów z leczenia specjalistycznego, uruchomienie sieci profilaktyki kardiologicznej oraz rozbudowanie opieki zdrowia psychicznego. Minister zdrowia zapowiedział też uruchomienie nowego serwisu internetowego, który będzie pokazywał wszystkie dane na temat koronawirusa. Na problem z dostępem do kompleksowych danych zwracała uwagę profesor Maria Gańczak, epidemiolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. W wywiadzie dla portalu ABC Zdrowie stwierdziła: w stosunku do tej epidemii nie mamy instytucji, która udostępniałaby szczegółowe dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej w Polsce, zarówno w odniesieniu do współczynnika reprodukcji wirusa, ale też dziennej i całkowitej liczby zakażeń, wyzdrowień, zgonów, hospitalizacji, wykonanych testów z podziałem na wiek, płeć, województwo. To kuriozalna sytuacja, by ktoś chcący zanalizować sytuację epidemiologiczną w Polsce takich danych nie mógł uzyskać w ramach dostępu do informacji publicznej. Według profesor Gańczak trudno uwierzyć w profesjonalizm działań, kiedy Ministerstwo Zdrowia umieszcza szczątkowe, dobowe raporty tylko na Twitterze i Facebooku. Minister zdrowia został dziś zapytany także o strategię testowania zaproponowaną przez ekspertów z Polskiej Akademii Nauk, którzy postulują szerokie testowanie tych, którzy ze względu na wykonywany zawód kontaktują się z dużą liczbą osób. Minister Niedzielski oznajmił, że resort rozszerza listę grup, które docelowo będą korzystały z testów antygenowych. O problemie zbyt małej liczby testów mówił w Idź Pod Prąd dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych.
Problem polega na tym, że testując pacjentów objawowych, my wcale o skali zjawiska do końca nie wiemy i tracimy poprzez i zachowania społeczne, i nietestowanie pacjentów bezobjawowych bardzo dużą liczbę i bardzo dużą wiedzę dotyczącą rozprzestrzeniania się pandemii. Pamiętajmy, że mało osób się zgłasza, bo się część osób boi, zostaje w domu, nie chce mieć tej stygmatyzacji koronawirusem, nie chce być wykluczonym na tydzień, dwa czy trzy z pewnego życia społecznego. I to jest pewien nasz wspólny błąd. I cel, żebyśmy do nich dotarli, to także cel takich kampanii społecznych, które powinny nie wychodzić od lekarzy, od pojedynczych dziennikarzy, być po prostu czymś, co będzie zapisane na sztandarach, również pewnych działań rządowych. Liczba testów powinna być zdecydowanie większa. Jeżeli byśmy mieli możliwość testowania, tak jak wcześniej rząd by miał, czy sanepid, możliwość testowania, a przecież są one, bez pacjentów bezobjawowych, to należałoby to w pewnych grupach robić. I to bym zalecał, jeśli chodzi o testy.
Dr Michał Sutkowski powiedział też, jakie działania powinien podjąć rząd, podkreślając znaczenie kampanii informacyjnych.
Chciałbym, proszę Państwa, nam wszystkim oczywiście właściwe zachowania epidemiczne. Rządzącym polecałbym egzekwowanie bardzo prawa, jasnego prawa z dobrym przekazem i dobrą kampanią edukacyjną, kampanią społeczną. Trzeba bardzo dużo ludziom objaśniać. Tak jak tutaj czynimy to, czy próbujemy to czynić, trzeba mówić o tych rzeczach nie tylko pod kątem liczb, ale tworzyć właśnie kulturę epidemiczną poprzez bardzo spokojne działania edukacyjne. ale równocześnie chciałbym większego zaangażowania wolontariatu, większego zaangażowania wojska w tych działaniach technicznych dotyczących ochrony zdrowia, przejrzystej debaty na temat zasad działania gospodarki i na pewno testowania w miejscach, które, proszę Państwa, są najbardziej narażone, czyli służba zdrowia, DPS-y, tam gdzie pracujemy z osobami starszymi, szczególnie narażonymi.
Cały wywiad z doktorem Sutkowskim dziś o 20:30 w telewizji Idź Pod Prąd. Kaczyński utrzymał posłów. Wygląda na to, że po długim sporze wewnątrz PiS wywołanym piątką dla zwierząt, Jarosławowi Kaczyńskiemu na razie uda się zachować większość w Sejmie. Dziś prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z dwoma posłami, którzy zapowiadali odejście z klubu PiS, Lechem Kołakowskim i byłym ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim. Obaj stanowczo sprzeciwiali się promowanej przez Kaczyńskiego ustawie o zwierzętach, co było powodem zawieszenia ich i 13 innych posłów w prawach członka partii. Wczoraj Lech Kołakowski ogłosił już, że odchodzi z PiS i z kilkoma innymi posłami założy własne koło. Niedługo potem partia oznajmiła, że umarza postępowania dyscyplinarne wobec 13 z 15 posłów, którzy sprzeciwili się piątce dla zwierząt. Wyjątkami byli właśnie Kołakowski i Ardanowski. Dziś po spotkaniu Kaczyńskiego z tymi dwoma posłami ogłoszono, że również wobec nich zaniechano środków dyscyplinarnych i na powrót są pełnoprawnymi członkami Prawa i Sprawiedliwości. Kołakowski po tej rozmowie przekazał dziennikarzom, że sprawa jego członkostwa w PiS jest ciągle otwarta, a decyzja zostanie podjęta po kolejnej rozmowie. Chcę odbyć w najbliższym czasie kolejne rozmowy z panem prezesem Kaczyńskim, natomiast to było spotkanie potrzebne. Szkoda, że nie odbyło się w maju czy w miesiącach letnich, ale pragnę podziękować panu prezesowi za możliwość spotkania, rozmowy i wymiany poglądów, powiedział dziennikarzom Kołakowski. Na konferencji prasowej w Sejmie posłowi Kołakowskiemu towarzyszyli lider Agrounii Michał Kołodziejczak oraz były minister rolnictwa Gabriel Janowski. Sam fakt, że stoimy we trójkę, świadczy o randze sprawy rolnictwa. Wzmacniamy lobby rolnicze w tworzeniu prawa. Będę wszystko czynił, aby sektor rolny miał zapewniony ekonomiczny byt. Chcemy dać stabilizację, mówił poseł Kołakowski. Postępowanie Jarosława Kaczyńskiego wobec posłów skomentował dziś w Idź Pod Prąd na żywo pastor Paweł Chojecki.
Kaczyński się przestraszył, poważnie się przestraszył. Ja mówiłem parę miesięcy temu, dwa miesiące temu, kiedy to zawieszenie się stało, że Jarosław Kaczyński za wszelką cenę będzie chciał nie dopuścić do powstania kolejnej takiej frakcji wewnętrznej. Zobaczcie, dopiero jak pan poseł Kołakowski,
że
tak
że
powiem,
z partii,
mocno przywalił pięścią w stół, to zaraz Jarosław Kaczyński dla niego znalazł czas. Czyli to pokazuje, że po dobroci z Jarosławem Kaczyńskim nie można rozmawiać, tylko trzeba mu zasadzić kopa, no to on wtedy, że tak powiem, a to już cię bardzo szanuję, nie? To jest dla mnie absolutnie nie do przyjęcia styl. To jest absolutnie nie do przyjęcia styl, bo on, można powiedzieć, szanuje tylko silnych, którzy go skopią, a nie rozmawia z ludźmi, którzy próbują w jakiś sposób delikatniej do niego docierać, apelować, postulować i tak dalej, i tak dalej.
Chińscy szpiedzy w końcu oskarżeni. Po prawie 2 latach od zatrzymania podejrzanych o szpiegostwo na rzecz komunistycznych Chin, Wei Jinga Wu i Piotra D., akt oskarżenia trafił do sądu. Jak informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Piotr D. jest byłym funkcjonariuszem ABW. Wei Jingwu pracował w chińskim koncernie telekomunikacyjnym. Obaj prowadzili działalność szpiegowską na szkodę interesów Rzeczpospolitej. Zostali zatrzymani w styczniu 2019 roku. Akt oskarżenia wobec podejrzanych 16 listopada tego roku trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Wobec Piotra D. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju i dozór policji. Drugi oskarżony, Wei Jingwu, jest tymczasowo aresztowany. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat. NBP masowo drukuje pieniądze. Wytwórnia papierów wartościowych nigdy nie pracowała tak szybko. Jak wynika z najnowszego raportu NBP, w tym roku nominalna wartość papierowych pieniędzy w obiegu zwiększyła się o 1/4. Do września wydrukowano ponad 66 miliardów złotych. Jeszcze pod koniec zeszłego roku w obiegu było 238 miliardów złotych w gotówce. Teraz to już ponad 300 miliardów. Codziennie przybywa około 1 100 000 złotówek i 0,5 200 000. Skąd takie tempo? Epidemia koronawirusa spowodowała wzrost zapotrzebowania na gotówkę. Wiele osób wybrało pieniądze z kont bankowych i trzyma oszczędności w gotówce. W marcu stwierdziliśmy ogromny wzrost zapotrzebowania uczestników rynku na gotówkę. Mieliśmy rany na bankomaty, na okienka bankowe. Popyt na pieniądz materialny wzrósł o 24%. Zaspokoiliśmy ten popyt, powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Dodruk pieniędzy to też jeden ze sposobów rządu na ratowanie gospodarki w czasie epidemicznego kryzysu. Oczywiście gotówka to tylko część pieniądza obecnego w gospodarce. Większość jest obecnie w formie bezgotówkowej, depozytów, udziałów, obligacji. Jednak jak pokazują dane NBP, całkowita ilość pieniądza, także z uwzględnieniem form bezgotówkowych, rośnie szybciej niż w latach poprzednich. Niestety może to mieć złe skutki w dłuższym okresie. Zwiększanie ilości pieniędzy przy niskim wzroście gospodarczym zwykle prowadzi do inflacji. Im więcej pieniędzy dosypujemy, tym większy będzie wzrost cen. Na razie efekt ten jeszcze nie jest bardzo odczuwalny. Hamuje go spowolnienie obiegu pieniądza w gospodarce czy zmniejszenie wartości depozytów, ale za jakiś czas w Polsce możemy odczuć znaczący skok cen. W ciągu ostatniej doby na świecie padła rekordowa liczba 10,5 tysiąca zgonów osób zakażonych koronawirusem z komunistycznych Chin. Rekordowe liczby zgonów oprócz Polski padły w takich państwach jak Rosja, Niemcy, Sudan, Słowenia, Gruzja czy Serbia. W wielu innych państwach dzienne liczby śmierci są najwyższe od wiosny. W związku z rosnącą liczbą zakażeń i zgonów parlament niemiecki obradował dzisiaj nad wprowadzeniem w porozumieniu z władzami landów nowej ustawy o ochronie przed infekcjami. Nowe przepisy mają dotyczyć organizacji spotkań, nauki w szkołach, a także bezpłatnych masek dla osób z grup podwyższonego ryzyka. Na ulice Berlina wyszło dziś kilka tysięcy osób, które sprzeciwiają się restrykcjom. Doszło do starć z policją, która użyła armatek wodnych. Nowe obostrzenia ogłosiły także władze Turcji, gdzie od piątku ograniczone będą godziny funkcjonowania lokali gastronomicznych, centrów handlowych i niektórych punktów usługowych. W weekendy do odwołania ma obowiązywać częściowa kwarantanna. Władze australijskiego stanu Południowa Australia dziś w nocy wprowadziły 6-dniowy lockdown. Profesor Nicola Spurrier, dyrektor do spraw zdrowia Australii Południowej, stwierdziła, że szczep wirusa w tym regionie jest wyjątkowo zaraźliwy. Osoba zakażona może roznosić wirusa na kolejne osoby już przed upływem doby od zarażenia. Władze Szwecji podały, że w ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku COVID-19 był 3. przyczyną zgonów w tym kraju. W pierwszej połowie roku w Szwecji zmarło ponad 51 tysięcy osób, z czego 5,5 tysiąca na COVID-19. W kwietniu chiński koronawirus był najczęstszą przyczyną śmierci. Rząd szwedzki ogłosił, że 24 listopada wprowadzone zostaną nowe obostrzenia obejmujące zakaz zgromadzeń powyżej 8 osób. We Francji liczba oficjalnie potwierdzonych zakażeń chińskim wirusem przekroczyła dzisiaj 2 miliony. Francuski premier Jean Castex przyznał, że decyzja o stopniowej rezygnacji z obostrzeń została podjęta zbyt szybko. Może trochę za szybko wyszliśmy z pierwszej kwarantanny, może też Francuzi wierzyli, podobnie jak inne narody, że ta epidemia jest już za nami, powiedział premier Francji i dodał, że planowane jest przeprowadzenie szczepień. Agencja Associated Press podaje, że dotarła do maili Światowej Organizacji Zdrowia, które wyciekły w ostatnich dniach. Wynika z nich, że koronawirusem zakaziło się 65 pracowników Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie w Szwajcarii, w tym wielu ekspertów i najbliższych współpracowników szefa WHO. Wczoraj minął dokładnie rok od pierwszego udokumentowanego przypadku zakażenia nowym koronawirusem. Był to 55-letni mężczyzna z chińskiej prowincji Hubei. O jego zakażeniu informował w marcu hongkoński dziennik South China Morning Post, powołując się na źródła w chińskim rządzie. Oficjalnie chińscy naukowcy nie dotarli w swoich badaniach do żadnego wcześniejszego przypadku. Od tego czasu według oficjalnych danych na całym świecie zmarło ponad 1 300 000 zakażonych osób. Prywatne firmy zdobywają kosmos. Wspólna misja firmy SpaceX i NASA dotarła na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Marcin Palimonka.
Załogę misji Crew One stanowi 4 astronautów, 3 Amerykanów i 1 Japończyk. Lot przebiegł pomyślnie. Ponad dobę od startu astronauci dostali się na pokład stacji. Według planu astronauci mają spędzić tam 6 miesięcy. Ich powrót planowany jest na wiosnę 2021 roku. SpaceX odzyskało również pomyślnie pierwszy stopień rakiety Falcon 9, który ma zostać użyty w przyszłym roku do wyniesienia na orbitę kolejnej misji. Misja jest realizowana przy współpracy SpaceX i NASA. Jest to początek stałej współpracy pomiędzy NASA i firmą Elona Muska, która ma polegać na komercyjnym dostarczaniu ludzi na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Od 2011 roku, po zakończeniu amerykańskiego programu wahadłowców, NASA musiała korzystać z usług Rosjan, aby wysyłać astronautów na orbitę. Sama misja jest więc kolejnym krokiem na drodze do pełnego uniezależnienia się Stanów Zjednoczonych od rosyjskiego transportu. W maju tego roku odbyła się pierwsza demonstracyjna misja firmy SpaceX na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Był to pierwszy raz w historii, gdy załogową misję kosmiczną przeprowadziła firma prywatna. Wspólne misje SpaceX i NASA są częścią trendu coraz większej obecności firm prywatnych w kosmosie.
To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19:00, a teraz na 20:30 zapraszam na wywiad z doktorem Michałem Sutkowskim, prezesem warszawskich lekarzy rodzinnych. Do zobaczenia.